Możemy rozpocząć nasze ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie. Cały ten rok poświęciliśmy na to, żeby zgłębiać tajemnicę Eucharystii, różne jej aspekty, także praktykę jej celebrowania. Mieliśmy wykłady w takich dwóch nurtach. Były takie typowe wykłady z liturgiki, które miał dla nas ksiądz Stanisław. I drugi cykl wykładów związany bardziej z tym, jak Eucharystię przeżywała święta siostra Faustyna. I tymi dwoma nurtami staraliśmy się poznać głębię Eucharystii i to, jak ją przeżywać. Dzisiaj przed nami ostatni temat, który brzmi: jak żyć Eucharystią w codzienności. To będzie taki temat, w którym spróbujemy sobie troszkę podsumować to, co mówiliśmy do tej pory. I będziemy chcieli popatrzeć, jak możemy Eucharystię przeżywać głębiej w naszym codziennym życiu. Właśnie to, co robiliśmy tutaj w czasie wykładów, czyli próbowaliśmy głębiej ją poznać, poznać głębie tego, co się w niej wydarza. Ale jakby drugi kierunek, który jest równie ważny w tym temacie, to to, że Eucharystia ma rozpalać w nas miłość i tą miłością dalej mamy żyć w codzienności. Spróbujemy sobie te dwa wątki rozszerzyć. Oczywiście to, co tutaj za chwileczkę powiem, to pewnie nie są dla Was rzeczy nowe. To jest jedna sprawa. Po prostu próbujemy sobie też podsumować całość tego roku. Także pewne rzeczy na pewno się powtórzą. Z drugiej strony też, ponieważ mamy ograniczony czas, próbowałam po prostu wybrać pewne wątki. Oczywiście pewnie każdy, kto by usiadł na tym miejscu, wybrałby co innego, ale ponieważ mamy tyle czasu, ile mamy, to musiałam dokonać pewnego wyboru, o czym będziemy tutaj dzisiaj mówić. Oczywiście to, co powiem, nie wyczerpuje tematu, żebyście mieli też taką świadomość, że to jest pewna próba podsumowania tego, ale na pewno jeszcze o wielu innych rzeczach będzie można w tym temacie powiedzieć. Wierzę, że każdy z Was głęboko pragnie spotykać się z Bogiem w swoim sercu, że każdy z Was takie pragnienie w sobie ma. Być może niektórzy z Was przeżywają je bardziej świadomie, może inni trochę bardziej w ukryciu. Może czasem problemy codzienności, to co się w naszym życiu wydarza, jakoś tam sprawia, że jest nam trudno to pragnienie w sobie odkrywać i przeżywać, ale ono gdzieś tam w głębi nas jest. Ponieważ tak jesteśmy stworzeni, Pan Bóg nas stworzył do tego, żebyśmy Go szukali i żebyśmy Go odnajdywali, żebyśmy żyli w relacji głębokiej z Nim. I możemy tą relację przeżywać na różne sposoby. Oczywiście jednym z nich, tym można powiedzieć najpiękniejszym, jest Eucharystia, która daje nam taką szczególną możliwość spotkania się z Nim. Właśnie, trzeba to podkreślić, to jest możliwość. Bóg przychodzi, jest, jak to się mówi, na wyciągnięcie naszej ręki, ale to od nas zależy, czy tą okazję wykorzystamy, czy doświadczymy tej Jego bliskości, Jego troski, tego, że On chce się podchylić nad naszym życiem i naszymi sprawami, czy też nie. I dlatego to pytanie się o moje przeżywanie Eucharystii jest takie ważne, bo mogę być na Eucharystii co niedzielę, może nawet mogę być na Eucharystii codziennie, a mogę tej bliskości i tego pogłębiania relacji z Bogiem w Eucharystii nie przeżywać. Dlatego na początku sobie tutaj zadajemy to pytanie: czy ja tą bliskość z Bogiem przeżywam? A jeśli jest mi trudno, to co mogę zrobić, żeby tą bliskość z Bogiem w Eucharystii móc przeżywać? Rozpocznę może od czegoś takiego bardzo oczywistego, ale jak zobaczycie, być może te szczegóły nam troszkę umykają. W potocznym języku mówi się, że niedziela to jest Dzień Pański. Pozwykle, dlaczego od tego zaczynam, że my na ogół przychodzimy na Eucharystię w niedzielę. I tą niedzielę właśnie nazywamy Dniem Pańskim. Oczywiście to jest pewien skrót, ale skrót, który bardzo wiele nam może powiedzieć i też może pewne znaki zapytania, jak to się mówi, postawić. Co to znaczy, że niedziela jest Dniem Pańskim? To znaczy, że jest to dzień oddany Panu Bogu, czy jest to dzień, w którym Pan Bóg ma być najważniejszy. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że przez inne dni jest mniej ważny i że gdzieś go tam postawimy bardziej w kącie. Nie, nie, absolutnie nie. Ale to jest taki dzień, w którym o tą relację z Nim mamy się w sposób szczególny zatroszczyć. Większość z nas pewnie ten dzień ma wolny i łamy go wolnego właśnie po to, żebyśmy mieli dla niego czas. I to jest dosyć ważne pytanie. Ono jest jakby pierwsze w tym naszym rozważaniu. Czy ja właśnie w taki sposób myślę o niedzieli? Czy to jest dla mnie dzień, który chcę poświęcić na pogłębianie mojej relacji z Panem Bogiem? Nie chcę przez to powiedzieć, że mamy sobie tego dnia odmówić, nie wiem, wycieczki, czegoś, co będzie nam sprawiało radość, przyjemność naszych spotkań w gronie, nie wiem, przyjaciół, rodziny. Nie, nie, absolutnie nie chcę tego powiedzieć. Niedziela jest również czasem na to i to jest bardzo ważne. I Pan Bóg też po to dał nam ten dzień, żebyśmy mogli to wszystko przeżywać. Tylko chodzi tutaj o pewną kolejność. Co jest dla mnie pierwsze, a co jest w dalszej kolejności, nie? Nie wiem, jak wy, ale ja nieraz się z czymś takim spotkałam, że niektórzy robią tak, szczególnie w tym okresie, kiedy jest taka cudowna pogoda i możemy sobie gdzieś tam poza miasto wyjechać, że idą na pierwszą mszę świętą, żeby mieć odfajkowane i później tylko w długą w samochód i jedziemy gdzieś tam. Jeszcze najlepiej, żebyśmy wyszli zaraz po błogosławieństwie, no bo każda minuta jest cenna. Albo w odwrotną stronę mamy sytuację, kiedy cały dzień jesteśmy gdzieś tam, a później już ledwo patrzymy na oczy i jeszcze szukamy, gdzie, w którym kościele jest najpóźniejsza Eucharystia, no bo wypada, żeby być, nie? Mówię tutaj o takich sytuacjach, bo być może wy też macie gdzieś tam do czynienia, czy w swoich rodzinach, czy może gdzieś tam trochę dalej, że tak czasami traktujemy niedzielę i Eucharystię i to jest trochę coś nie tak. Bo ten dzień jest właśnie po to, byśmy poszukali relacji z Panem Bogiem, a na to wszystko inne też będzie czas, bo jak damy czas Panu Bogu, to Jemu na pewno też będzie zależało na to, żebyśmy mogli odpocząć, żebyśmy się mogli pobawić, żebyśmy zregenerowali nasze siły, żebyśmy mieli czas dla rodziny, na jakąś wycieczkę i na co tam jeszcze sobie wymyślimy. Jeżeli Pana Boga postawimy na pierwszym miejscu, On o to wszystko się zatroszczy, bo Jemu naprawdę zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi. I wierzę w to głęboko, że na to wszystko znajdzie się też czas. Tylko jest pytanie, czy w ogóle mi zależy na tym, żebym się zatroszczyła najpierw o Niego i o to, żebyśmy my się spotkali, żebyśmy mogli ze sobą pobyć, porozmawiać, żebym mogła Mu oddać, czy mógł oddać Mu to, co w sobie noszę, to, co przez ten tydzień się wydarzyło. To jest taka pierwsza propozycja, żeby sobie właśnie takie pytanie postawić, jak to jest w moim życiu. Jakie znaczenie ma dla mnie niedziela i to spotkanie z Panem Bogiem, na które w niedzielę powinno mieć pierwsze miejsce. Teraz małe ćwiczenie na wyobraźnię. Spróbujemy sobie coś wyobrazić, żebyśmy mogli później na podstawie tego, co sobie wyobrażamy, pewne rzeczy zauważyć. Spróbujmy sobie wyobrazić, że będziemy mieli jakieś bardzo ważne spotkanie. Mamy teraz na topie wybory prezydenckie, no to wyobraźmy sobie, że będziemy mieć spotkanie właśnie z prezydentem. Pomyślcie sobie o tym, jak byście zareagowali na takie zaproszenie. Nie? Może ktoś z was by się czuł zaskoczony, onieśmielony, podekscytowany, nie wiem, poddenerwowany. Może nasza reakcja pewnie byłaby różna na to, ale na pewno jedną z pierwszych rzeczy, o której byśmy pomyśleli, o tym, że trzeba się przygotować. Tak? Panie pewnie by przejrzały swoją szafkę, czy jest stosowny strój na tę okazję. Oczywiście na pewno by się nic nie znalazło, w związku z czym trzeba byłoby wyruszyć na zakupy. I wróciłyby Panie z nową kreacją, torebką, butami, perfumami. Może by się jeszcze jakaś udała zamówić wizytę u fryzjerki, żeby elegancko wyglądać, może coś poczytać, jak się należy w takiej sytuacji zachować i tak dalej. Nie? Panowie może by tam przygotowali garnitur, wyprasowali koszulę, elegancko się ogolili i co tam jeszcze, krawat elegancko zawiązali. A pewnie od samego rana byście jakoś tam już myśleli o tym, co was czeka, czekali z niecierpliwością, może byście pojechali z dużym wyprzedzeniem na to miejsce, gdzie to spotkanie będzie. Pewnie sobie jakieś dobre miejsce tam wyszukali, gdzie tutaj usiąść, żeby było dobrze. Zobaczcie, to jest pewna fantazja, ale o tym wszystkim wam opowiadam, żebyście zobaczyli, jak my potrafimy do pewnych ważnych dla nas spotkań, ale jak potrafimy się przygotować, o ilu rzeczach potrafimy pomyśleć, ile rzeczy zaplanować, i z jakim napięciem i taką ekscytacją na nie czekać, nie? A co to ma wspólnego z tym, o czym mówimy? No, tutaj nie jesteśmy zaproszeni na spotkanie z prezydentem, ale jesteśmy zaproszeni na spotkanie z kimś o wiele ważniejszym. Bo jesteśmy zaproszeni na spotkanie z naszym Bogiem, który wszystko stworzył który wszystko podtrzymuje w istnieniu, który obdarował nas życiem, dla nas stał się człowiekiem, wybawił nas z naszych grzechów, oddając własne życie i napełnił swoim duchem, żeby on nas poprowadził do domu Ojca. Pomyślcie, które spotkanie jest ważniejsze? Czy w związku z tym do naszego spotkania z Bogiem nie należałoby się przygotować jeszcze lepiej niż do tych wszystkich naszych ważnych ludzkich spotkań? Jeżeli dla prezydenta, w cudzysłowie prezydenta, jesteśmy w stanie tyle zrobić, to ile powinniśmy zrobić dla Pana Boga, żebyśmy mogli się godnie z Nim spotkać, nie? Jeżeli dla prezydenta byliśmy w stanie sobie nową sukienkę czy elegancką koszulę wyprasować, to czy nie jesteśmy w stanie zrobić tego dla Pana Boga? Jeżeli dla prezydenta byliśmy gotowi przybyć na miejsce dużo wcześniej, czy nie jesteśmy w stanie zrobić tego dla Pana Boga? To są takie proste pytania w tym konkretnym przykładzie, ale myślę, że one dużo nam pokazują. Bo czasami jest tak, że te ludzkie sprawy potrafią, że tak powiem, wykrzesać z nas wszystko. Natomiast spotkanie z kimś, kto jest absolutnie najważniejszy w naszym życiu, no, różnie to wygląda. Nie? Czasem jest tak, że przychodzimy w tych naszych tradycyjnych dżinsach i sweterku pół minuty przed czasem albo w ogóle po czasie. I jeszcze patrzymy na zegarek, 45 minut to wszystko trwa, Boże mój, kiedy się skończy, nie? Albo w ogóle myślimy gdzieś tam o swoich różnych sprawach, nie? To są takie proste pytania, ale po to je stawiam, żebyście też sami pomyśleli troszkę o tym. Czy też chciałabym przygotować się tak na moje spotkanie z Bogiem? Czy On dla mnie jest tak ważny, że jestem w stanie coś więcej z siebie wykrzesać, coś więcej zrobić, żeby na to spotkanie się przygotować? Na razie mówiliśmy o takich rzeczach zupełnie jakby przed Eucharystią, o pewnym takim naszym przygotowaniu do przeżycia Eucharystii. Ale chciałam o tym Wam powiedzieć, żebyście zobaczyli, że już przez to samo nasze przygotowanie robimy jakiś krok w stronę Pana Boga. Jeżeli tego nie ma, to wpadamy na tą Eucharystię jak z autostrady. Ale jeżeli zdecydujemy się na takie małe rzeczy przed Eucharystią, jakby chociaż to, że się przebieramy, zobaczcie, już w samym procesie przebierania się może coś tam w naszej głowie zaświtać, właśnie ta myśl, że szykuję się na jakiś ważny moment w moim życiu, na może najważniejszy moment tego dnia. I to może nam już pomóc w jakiś sposób przygotowywać nasz umysł, nasze serce na to, co się tam za paręnaście minut wydarzy. Oczywiście tutaj mówię o jakichś takich zewnętrznych przygotowaniach. One są ważne, oczywiście nie są najważniejsze, żeby też nie pójść w drugą stronę, że teraz moje ubranie i nie wiadomo, co tam jeszcze przed Eucharystią jest najważniejsze. Bo niestety czasami może się zdarzyć też przechylenie w drugą stronę, że będziemy tak zaabsorbowani naszym strojem i w ogóle tym wszystkim, co zewnętrzne, że to nam przeszkodzi w naszym spotkaniu z Bogiem. Z takiego mojego kobiecego doświadczenia wiem, że czasami to tak jest, że szczególnie panie mają z tym problem, że jak tam ktoś ładnie troszkę wygląda w kościele, to tak patrzymy i tak myślimy o tej sukience, o tamtym ubraniu i tak dalej. Że czasem może się okazać, że właśnie jakieś tam ubranie przykuje naszą uwagę bardziej niż to, co się wydarza na ołtarzu. To jest przechylenie oczywiście w drugą stronę, prawda? Także musimy znaleźć dobry środek tego, ale zwróćcie uwagę, że pewne takie zewnętrzne rzeczy mogą Wam wiele pomóc w tym spotkaniu i w przeżywaniu Eucharystii. Teraz idąc do kolejnego punktu, zobaczcie, że my czasem patrzymy na Eucharystię, że to jest jakiś nasz obowiązek, że to jest jakiś taki rytuał, który co niedzielę odprawiamy, ale tak naprawdę jest to przede wszystkim okazja do tego, żeby się spotkać z Bogiem, żeby odbyć dla mnie podstawowe, najważniejsze spotkanie w moim życiu. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest ważne i pewnie wiele wnosi do naszego życia, ale ponieważ nasze życie zmierza ku wieczności, to nasze spotykanie się z Bogiem tutaj na ziemi szykuje nas do tego spotkania, później tam w wieczności. I każda okazja, każdy moment jest nie do zastąpienia. Dlatego chcemy jak najgłębiej przeżywać każde spotkanie z Bogiem, żeby tej możliwości przygotowania się na to spotkanie później, które nastąpi, żeby nie stracić. Zobaczcie, jak się uda nam przyjść te parę minut przed czasem na mszę świętą do kościoła, to mamy chwilę na to, żeby, jak ja to mówię, wylądować. Pewnie dobrze wiecie o tym, jak nasze myślenie jest zaabsorbowane różnymi rzeczami. Mamy tysiące komunikatów, które z różnych stron do nas docierają. A to jakieś migające reklamy, a to ciągle przychodzące jakieś rzeczy na telefon komórkowy, a to jakieś odtwarzające się w naszej pamięci, nie wiem, fragmenty seriali. A to mnóstwo naszych spraw, o których myślimy, nie wiem, ważne rozmowy, które nas czekają, jakieś prace, które mamy do wykonania. To wszystko w nas jest i to wszystko się odzywa i to wszystko wciąż pracuje. Także te parę minut przed Eucharystią jest takim momentem, żeby najpierw to zauważyć, że to we mnie jest i pozwolić też temu powolutku odejść, żeby to nie obserwowało mnie aż tak bardzo i żeby mi nie przeszkodziło w moim spotkaniu z Bogiem. Ale te parę minut może służyć też temu, że ja te sprawy, to wszystko, co we mnie pracuje, co teraz napełnia moje myśli, mogę pokazać Panu Bogu. Mogę mu o tym wszystkim powiedzieć, mogę się podzielić z nim tym, co przeżywam, co jest dla mnie ważne na ten moment, co się w tym tygodniu od naszego poprzedniego spotkania wydarzyło. A może będzie coś takiego, że gdzieś coś odkryję w sobie, co się trudnego wydarzyło. Może będę chciała mu powiedzieć jakieś słowo, przepraszam, przebacz mi. To jest bardzo ważne, te parę minut przed Eucharystią, które możemy w ten sposób wykorzystać, żeby po prostu powiedzieć Panu Bogu, tak, teraz jest ten czas, kiedy chcę być z Tobą, kiedy wszystko inne chcę zostawić i być teraz z Tobą. Wiem z własnego doświadczenia, że bez takiej chwili zatrzymania się jest trudno. Jest trudno, to wszystko później będzie gdzieś się cały czas kręcić i może się okazać, że msza święta dojdzie do końca, a my jeszcze nie wystartujemy. Dlatego warto te parę minut poświęcić na to, żeby też nikt nie pomyślał, że to jest jakaś strata czasu. Nie, to jest coś bardzo, bardzo ważnego, można powiedzieć, jakoś tam podstawowego do tego, żeby móc w to spotkanie wejść, żeby tak otworzyć serce i tak uspokoić te zagonione myśli, żeby mogły otworzyć się na to, co chce Pan Bóg mi teraz w tym czasie powiedzieć, co chce mi pokazać i czym chce mnie obdarować. Teraz kolejny obraz, który może troszeczkę nam pomóc w takim popatrzeniu na Eucharystię i na to, co się w niej wydarza. Może to będzie taki obraz troszkę bardziej nowoczesny, ale spróbuję się tak go opowiedzieć, żebyśmy potrafili zrozumieć. Słyszałam kiedyś takie fajne porównanie jednego z kapłanów, który mówił o tym, że Eucharystia to jest jak archiwum ZIP. Jak ktoś zna się troszkę na komputerze, to wie, co to jest. To jest taka forma kompresji danych, która służy temu, żeby dane zajmowały jakby mniej miejsca, żeby było też je łatwo przechowywać i ewentualnie gdzieś tam przekopiować, przenieść. Możemy sobie wyobrazić, że to jest jak taki worek, do którego upychamy różne rzeczy. I właśnie tak upychamy, ugniatamy, ścieśniamy, żeby jak najwięcej mogło się zmieścić. I rzeczywiście, kiedy te rzeczy są w worku, one stosunkowo niewiele miejsca zajmują i łatwo jest je przenieść. Natomiast nie da się tych rzeczy w żaden sposób użytkować, ani też odkryć, jakie tam są szczegóły, prawda? I teraz, żeby takie archiwum móc jakby użytkować, potrzebujemy programu, który nam je rozładuje, czyli pozwoli, żeby te pliki i to wszystko, co jest w środku, jakby wydostało się na zewnątrz i było z powrotem rozłożone. I teraz, co to ma wspólnego z Eucharystią? Właśnie Eucharystia jest takim bardzo, można powiedzieć, skondensowanym czasem i bardzo skondensowaną przestrzenią. Ona nie trwa nie wiadomo jak długo, a zobaczcie, jak bardzo wiele się w niej dzieje. Ona się odbywa w bardzo dynamiczny sposób, także minutka po minutce idą kolejne gesty, kolejne wydarzenia, kolejne akty. I jeżeli nie mamy świadomości i nie mamy głębszego poznania tego, co się dzieje, to jest nam łatwo się zgubić. I mam nadzieję, że te wykłady, które żeśmy mieli do tej pory, pomogły Wam troszkę bardziej wniknąć w tą tajemnicę Eucharystii, zobaczyć coś troszkę więcej na temat gestów, na temat formuł, które różne są wypowiadane w czasie Eucharystii, tego, w jaki różny sposób można na Eucharystię popatrzeć. To jest cenna wiedza, która nam pomaga, żeby w tym skondensowanym czasie, jakim jest Eucharystia, móc głębiej w to wszystko wejść, bo te gesty z jednej strony wprowadzają nas w to misterium, które się wydarza, ale z drugiej strony są tylko w pewien sposób ludzkimi gestami. I jeżeli nie znamy głębszego ich znaczenia, jeżeli nie znamy całej treści, która jakby pod nimi się kryje, to one mogą w pewien sposób, przepraszam za określenie, wyglądać jak teatr, który oglądamy, ale nic więcej z tego nie wiemy. Dlatego ważne jest to, żebyśmy odkrywali głębie każdego elementu, który jakby w trakcie Eucharystii się wydarza, żebyśmy mogli w momencie, kiedy ona się wydarza, każdy z tych elementów przeżyć. Na przykład, nie wiem, co oznacza gest kapłana, który całuje ołtarz na początku Eucharystii? Albo co wyraża nasz, nie wiem, znak krzyża, który na początku Eucharystii czynimy, nie? Jak dobrze przeżyć akt pokuty, który potem następuje? Tak możemy element po elemencie spróbować sobie wejść w głębie tego, co się wydarza na Eucharystii, żeby tą treść, która jest w każdym z tych elementów, najpierw przeżyć jakby poza Eucharystią, poznać to i później w momencie, kiedy ona się dzieje, i będzie nam dużo prościej w dany gest, w daną formułę, w dany akt wejść. Jest mnóstwo propozycji, które nam w tym pomagają. Jest mnóstwo publikacji, różnych książek, artykułów. Również w internecie jest mnóstwo rzeczy. Także naprawdę, jeżeli tylko chce się poszukać, to mamy wiele źródeł, z których możemy skorzystać. Tylko trzeba bardzo roztropnie wybierać. Sama wiem, że czasami czegoś szukam w internecie i naprawdę jest to z jednej strony fantastyczne źródło, ale z drugiej każdy tam może różne rzeczy napisać, każdy może różne rzeczy nagrać i trzeba być bardzo roztropny w tym, czego się ogląda i czego się słucha, bo może się okazać, że tak powiem, napchamy sobie do głowy treści, które niekoniecznie będą nam służyć, wręcz będą nas wprowadzać w pewien błąd. Warto zawsze sprawdzić, kto daną treść publikuje. Zachęcam Was bardziej do korzystania ze stron czy z nagrań kapłanów, stron diecezjalnych czy stron jakichś prowadzonych przez zakony. Natomiast z takimi emitowanymi przez osoby świeckie trzeba zawsze sprawdzić, kto to jest, bo sama wiem, że w ostatnim czasie dosyć dramatyczna była to sprawa, bo jedna z osób nagrała wideo, które miało ogromną oglądalność dotyczącą Komunii Świętej na rękę. I to była absolutna nieprawda, a wprowadziła bardzo wiele osób w błąd przez to, że była to osoba dosyć znana, dosyć popularna, ceniona. W związku z tym, no niestety, czasami takie rzeczy też się zdarzają, więc trzeba być dosyć roztropnym w tym, co się z internetu wybiera. Niemniej jest tam wiele bardzo dobrych treści, z których możecie korzystać i które pomogą Wam właśnie wchodzić w głębie tych gestów, tych znaków, tych symboli, które w Eucharystii się pojawiają. I jest to naprawdę fascynujące, kiedy się zaczyna odkrywać tą głębię, kiedy można, idąc na Eucharystię, właśnie któryś z gestów czy z którąś z formuł tak przerobionych wcześniej gdzieś w domu, przeżyć głębiej. Jest to fantastyczne i to tym bardziej będzie Was pobudzać do tego, żeby dalej szukać i dalej się angażować w to przeżywanie Eucharystii. Teraz chciałabym Wam zaproponować, abyśmy kilka takich elementów sobie przerobili. To jest jakiś mój wybór, paru takich momentów mszy świętych, o których żeśmy już tutaj mówili w czasie tych wykładów, ale myślę, że to są rzeczy, do których warto wracać i też sobie zadać pytanie, jak ja te momenty mszy świętej przeżywam i co mogę zrobić, żeby przeżywać to głębiej, piękniej i żeby być w to bardziej zaangażowanym. I pierwszy z takich momentów to jest akt pokuty, który czynimy na początku każdej mszy świętej. Na ogół To jest taka formuła, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry. Chociaż czasami kapłani używają też innych formuł, ale ta jest chyba taka najbardziej popularna. I jest to bardzo ważny moment w mszy świętej, chociaż czasami jest on tak troszkę, że tak powiem, przyspieszony, zagoniony w naszych celebracjach. Spróbujmy przeanalizować jakby, co w tym momencie się dzieje. Wyznajemy przed Bogiem i przed Kościołem nasze grzechy, popełnione myślą, słowami, czynami i zaniedbaniem. Jak ten moment dobrze przeżyć? Jeśli nie będę mieć świadomości moich grzechów, no to nawet jeżeli wypowiem tą formułę, to ona tak naprawdę niczego nie wyraża. Będzie to w cudzysłowie, powiedzmy sobie, taki wierszyk, który mówię, ale nie ma za nim treści. Żebym mogła przeżyć tą formułę, którą wypowiem, ja muszę wiedzieć, o czym ja mówię. Czyli muszę zadać sobie ten trud poszukania, czy zgrzeszyłem myślą, słowami, czynami i zaniedbaniem. Wtedy dopiero będę mogła tą formułę wypowiedzieć w całkowicie świadomy sposób i rzeczywiście dokonać tego, co w tej formule ma się dokonać. Czyli wypowiedzieć przed Bogiem moją słabość, moją grzeszność i poprosić Go o przebaczenie. To jest piękny moment, który pozwala mi doświadczać miłosierdzia. Dla nas, apostołów Bożego Miłosierdzia, szczególnie ten moment powinien być piękny i ważny, bo jeżeli mamy nieść miłosierdzie, to najpierw go musimy doświadczać. I to jest taki moment, w którym możemy rzeczywiście bardzo mocno tego miłosierdzia doświadczać, bo Bóg nasze grzechy, nasze słabości w tym momencie przebacza. Oczywiście, jeżeli będziemy się świadomie do tego momentu przygotować, to czasem może się okazać, że zauważymy coś więcej, że coś bardziej nas zaniepokoi i wtedy mamy szansę, żeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania jeszcze przed Eucharystią i móc wówczas w pełni w Eucharystii uczestniczyć. I kochani, bardzo serdecznie was proszę, byście o ten moment i o czystość waszego serca się zatroszczyli, żeby grzech nie stawał na przeszkodzie naszemu spotkaniu z Bogiem. To jest bardzo ważne, bo my czasami tak wchodzimy w Eucharystię sobie od tak. Jeżeli ten moment przeżyjemy naprawdę głęboko, oddając Bogu swój grzech, to już na samym początku Eucharystii doświadczymy prawdziwego, głębokiego szczęścia z tego, że Bóg przyjmuje nas takich, jakimi jesteśmy. I to jest bardzo piękne przeżycie, już na samym początku Eucharystii, że Bóg przyjmuje mnie z całą moją słabością, z tymi wszystkimi moimi zdradami, niewiernościami, z tym, co się wydarzyło i pozwala mi przed sobą stanąć i oczyszcza moje serce, żebym mógł się z Nim spotkać. Ale oczywiście, żeby to się mogło dokonać, trzeba pewnego mojego wysiłku, żeby spróbować przed Eucharystią, może jeszcze w domu, a może już będąc w kościele, ale właśnie te parę minut przed ten moment przygotować, żeby w momencie, kiedy to się będzie wydarzało, żeby móc go świadomie przeżyć. Drugi taki moment, na który chciałam zwrócić waszą uwagę, to jest liturgia słowa. W takiej niedzielnej Eucharystii to są dwa czytania ze Starego i Nowego Testamentu, psalm, Ewangelia, a później homilia, wyznanie wiary i modlitwa wiernych. Tak wygląda liturgia słowa cała. Z praktyki wiem, że to jest trudny moment, ponieważ często jest tak, że czytania, które słyszymy już po raz 10, 20, 50 i w ten sposób łatwo jest nam się wycofać, no bo to jest coś, co już znam. W pewien sposób tak, to jest coś, co już znam, ale te słowa, które są w danym dniu wypowiadane w liturgii słowa, Pan Bóg mówi do mnie bardzo konkretnie w tym momencie życia, w jakim jestem. W związku z tym te słowa za każdym razem będą inaczej brzmiały, bo one będą dotykały tego, co się teraz dzieje w moim życiu. Nawet jeżeli będę słyszeć to słowo po raz setny, ono za każdym razem przychodzi w innym momencie mojego życia, w innym moim doświadczeniu, w innych moich sytuacjach, nie wiem, jakichś cierpieniach. I przez to konkretne słowo Pan Bóg chce mi coś powiedzieć. Dlatego tak ważne jest moje słuchanie. To, żeby na to słowo się otworzyć i chcąc rzeczywiście posłuchać, co Pan Bóg przez to słowo chce mi powiedzieć. Bo On zawsze mówi do mnie bardzo osobiście, zawsze mówi z wielką miłością i bardzo chcę pomóc w tym moim przeżywaniu może różnych trudnych spraw. I zawsze w tym słowie też chcę dać mi jakieś rozwiązanie, które pomoże mi w niesieniu tego trudu, które pomoże mi może jakieś kroki podjąć naprzód. Także to jest bardzo piękne, jak Pan Bóg wychodzi nam naprzeciw tym wszystkim, co przeżywamy, właśnie poprzez swoje słowo. Dlatego zachęcam Was, żebyście zwrócili szczególną uwagę na to, jak słuchacie słowa i spróbowali odkryć to, że to słowo jest wypowiadane bardzo konkretnie do Was. Bardzo konkretnie na ten moment i na tą sytuację, którą teraz przeżywacie. Temu zrozumieniu słowa oczywiście ma pomóc homilia, ale czasami to wszystko jest, że tak powiem, tak dynamiczne i tak szybkie, że nie ma możliwości jakiegoś przemyślenia tego, co coście usłyszeli. Dlatego taką fajną praktyką też jest, żeby z tymi treściami, z tym słowem jeszcze troszkę zostać. Można to czynić po Eucharystii, w Kościele jeszcze, albo później w domu. Teraz jest łatwy dostęp do czytań, które są na Eucharystii w niedzielę, w ogóle w każdy dzień. Także można sobie do tych czytań jeszcze powrócić. Można do jakichś myśli, które się w Was zrodziły, powrócić. Tak, żeby to słowo Was jak najlepiej mogło zostać. Żeby to słowo mogło gdzieś tam się w Was zakorzeniać i mogło Was przemieniać i mogło w Was rodzić swoje owoce. Kolejnym ważnym momentem, na który teraz sobie zwrócimy uwagę, jest taki moment, który nazywamy ofiarowaniem, który właśnie następuje zaraz po liturgii słowa. Są takie eucharystie, w których to jest celebrowane w taki uroczysty sposób, kiedy idzie przez cały Kościół taka procesja wnosząca dary. Ale na ogół jest to forma dużo prostsza, kiedy po prostu służba liturgiczna przynosi do ołtarza patenę, kielich, ampułki z winem i wodą. I kapłan przygotowuje właśnie dary. Co w tym momencie warto zrobić? Zobaczcie, te dary za chwileczkę mocą Ducha Świętego zostaną przemienione w ciało i krew Chrystusa. Dokona się na naszych oczach wielki cud. I każdy z nas jest zaproszony, żeby na tą patenę i do tego kielicha złożył swój osobisty dar. Naszym darem nie jest ta moneta wrzucona do koszyczka, bo to jest też ten moment, w którym się odbywa zbiórka na tacę tak zwana. I czasami może myślimy, że naszą ofiarą na tą Eucharystię jest ten pieniążek, czy ten banknot, który do tego koszyczka wkładamy. Oczywiście on jest jakąś ofiarą, ale najważniejsze jest to, co my położymy na patenie i co zanurzymy w kielichu. Jeżeli nic tam nie położymy, no to co się wydarzy? No wydarzy się, ale nie wydarzy się to w nas. Dlatego tak to jest ważne, żebyśmy tam coś położyli. A możemy położyć tam naprawdę wszystko. Możemy położyć nasze konkretne sprawy, nasze trudności, nasze relacje, nasze pytania, na które z nich znamy odpowiedzi. Możemy położyć naszych bliskich, jakieś cierpienia, które przeżywają. Możemy położyć cały świat. Na tej patenie się wszystko mieści. Chociaż nie jest fizycznie duże. Naprawdę możemy tam położyć wszystko. I Chrystus dokona przemiany. Zobaczcie, to jest niewiarygodna przemiana. Bo my na ogół na tej patenie kładziemy rzeczy dla nas bardzo trudne. Rzeczy, które są dla nas cierpieniem. A co w zamian otrzymamy? Jak później przyjdziemy do ołtarza, to Jezus te rzeczy zabierze, a da nam samego siebie, da nam miłość. To jest niewiarygodna wymiana, którą warto sobie nieustannie przypominać. I nieustannie, za każdym razem, jak jesteśmy na Eucharystii, coś na tą patenę kłaść, żeby ten cud mógł się dokonywać. Żebyśmy mogli bardzo świadomie Panu Bogu przynosić nasze życie i odbierać je przemienione przez Niego. Wiem, że jest to też trochę trudne przez to, że na ogół w tym momencie jest śpiewana pieśń. Oczywiście ona ma pomóc nam w modlitwie, ale kiedy się to wszystko tak dynamicznie dzieje, a my się bardzo skoncentrujemy na tym, że śpiewamy, jeszcze tam gdzieś pewnie jest wyświetlony jakiś tekst i sobie ten tekst śledzimy, no to tak wszystko naraz i wtedy nie wiemy, co mamy zrobić, tak? Po to o tym mówię, żebyśmy, mając tą świadomość, że to jest taki ważny moment, w którym możemy coś bardzo pięknego i ważnego jakby wykonać, żebyśmy sobie przygotowali ten moment wcześniej. Żebyśmy przychodząc na Eucharystię wiedzieli, co chcemy już tam położyć na tej patenie. Żeby w momencie, kiedy się to dzieje, to będą być może sekundy, ale byli w stanie to zrobić. Żeby ten w cudzysłowie hałas, który się dzieje dookoła, który może nas gdzieś tam zaabsorbować sobą, żeby nam nie przeszkodził, żebyśmy mogli rzeczywiście to zrobić. Bo kiedy będziemy próbowali to zrobić w momencie, kiedy to się fizycznie dzieje tam, może się okazać, że nie zdążymy. Znaczy, nie chodzi o to, że jak położymy chwilę później, to jest nieważne. Nie, nie, absolutnie nie o to chodzi. Tylko jakby nie będziemy w stanie też być może wymyśleć tego, co teraz jest ważne na ten moment, żeby tam położyć. Warto jest sobie to przemyśleć wcześniej, przed Eucharystią. Z czym ja dzisiaj chcę przyjść? Co chcę dzisiaj Jezusowi oddać? Co chcę, żeby on przemienił konkretnie w tej Eucharystii? Zachęcam was. Wiem, sama doświadczyłam w wielu momentach, że jest to niewiarygodne, co się później w moim życiu działo, kiedy bardzo świadomie takiego aktu dokonałam. Dzieją się niewiarygodne rzeczy i życzę wam, żeby każdy z was mógł tego doświadczyć, że coś złożone na tej patenie, a później przyjęte z powrotem w Komunii Świętej, zaczyna być zupełnie inne, zupełnie nowe, bo jest przemienione miłością Jezusa. I ostatni moment, na który chciałam zwrócić waszą uwagę, to jest Komunia Święta. Centralny moment celebracji, moje osobiste spotkanie z Jezusem w sercu. Czas na to, żebyśmy po prostu byli ze sobą, żebyśmy się sobą ucieszyli, żebyśmy sobie powiedzieli o tym, co jest najważniejsze. Żebyśmy przeżyli to, że Jezus nam się oddaje cały i my także możemy Mu się oddać cali. Czasem jest tak, że korzystamy z jakichś gotowych formuł. Na pewno są one piękne i na pewno są takie momenty, na które są one nam konieczne, że są potrzebne. Ale zachęcam was też, żebyście spróbowali ten moment przeżyć jak dwoje kochających się ludzi. Wtedy nie trzeba formuł. Mówimy sobie proste rzeczy, ale mówimy to z głębi serca. Mówimy sobie z uczuciem. Mówimy sobie może nawet i tak, że nie trzeba słów. To jest najcenniejszy moment, kiedy Jezus przychodzi do serca i możemy się tam z Nim spotkać. I nie pozwólcie, żeby coś wam ten moment zniszczyło, żeby coś wam przeszkodziło ten moment przeżyć. Czasami na Eucharystii jest mało czasu, żeby to przeżyć, bo celebracja ma pewien swój dynamizm. Są śpiewane pieśni, jak wszyscy przystąpią już do Komunii Świętej, kapłani sprzątają, puryfikują, za chwileczkę już jest kolejny element mszy świętej. Także, że czasami jest to chwileczka. A jeżeli jeszcze cały czas jest śpiewana pieśń, to nawet nie ma chwilki przerwy, nie ma chwilki ciszy, żeby móc ten moment przeżyć w ciszy. My mamy to szczęście, że u nas w naszej kaplicy, jeżeli jest sprawowana Eucharystia, to na ten moment zapada cisza. Także każdy ma tą możliwość spotkania się z Jezusem w ciszy i nic na zewnątrz mu w tym nie przeszkadza. Ale w parafiach jest to różnie i no, jest jak jest. Te pieśni też mają tworzyć pewien klimat i pomóc nam w przeżywaniu Eucharystii, ale może warto po Eucharystii chwilę zostać i jeżeli nie było tej możliwości przeżycia tego w rytmie Eucharystii, to przeżyć ten moment po prostu później, ale z całym uczuciem i zaangażowaniem serca, tak jak najpiękniej potraficie, żeby Jezus mógł poczuć się przyjęty w was i żeby nie pozostał sam. To może tyle na temat tego pierwszego elementu, o którym żeśmy sobie mówili, czyli o tym, że żebyśmy mogli pięknie żyć Eucharystią w codzienności, trzeba nam coraz głębiej i coraz piękniej tą Eucharystię przeżywać. Teraz przejdziemy sobie do tego drugiego elementu, czyli do tego, jak żyć tą miłością, którą przyjmujemy w Eucharystii pośród naszej codzienności. To jest jakby drugie równoważne skrzydło. Jeżeli przychodzę i przeżywam w pełni Eucharystii, to ona musi zmieniać coś w moim życiu. Nie może być tak, że tylko uczestniczę w Eucharystii, ale moje życie idzie dalej tak, jak szło. To będzie jakieś nieporozumienie. Eucharystia ma w sobie tę przeogromną moc, że może przemieniać moje życie. I bardzo pięknie na ten temat wypowiedział się ojciec święty Franciszek. To jest fragment katechezy środowej dotyczącej Eucharystii. Z celebracji przechodzimy do życia. Świadomi, że msza święta znajduje wypełnienie w konkretnych decyzjach tych, którzy osobiście angażują się w tajemnicę Chrystusa. Nie wolno nam zapominać, że sprawujemy Eucharystię po to, żeby uczyć się, jak stawać się mężczyznami i kobietami eucharystycznymi. Co to znaczy? Oznacza pozwolenie, aby Chrystus działał w naszych czynach, aby Jego myśli były naszymi myślami, Jego uczucia naszymi uczuciami, Jego wybory także naszymi wyborami. I to jest świętość. Postępować tak, jak postępował Jezus. Dokładnie wyraża to święty Paweł, mówiąc o swoim upodobnieniu do Jezusa. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Chociaż nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Doświadczenie Pawła oświeca także i nas. Na ile umartwimy nasz egoizm, to znaczy sprawimy, by umarło to, co sprzeciwia się Ewangelii i miłości Jezusa, na tyle tworzy się w nas więcej przestrzeni dla mocy Jego Ducha. Owoce mszy świętej mają dojrzewać w życiu codziennym. Możemy powiedzieć, rozbudzając nieco naszą wyobraźnię, że msza jest jak ziarno pszenicy, które w codziennym życiu rośnie i dojrzewa dzięki dobrym uczynkom, w zachowaniach, które upodabniają nas do Jezusa. Regularne przystępowanie do stołu eucharystycznego odnawia, umacnia i pogłębia więź ze wspólnotą chrześcijańską, do której należymy. Wreszcie udział w Eucharystii zobowiązuje do pomocy ubogim, ucząc nas przechodzenia od ciała Chrystusa do ciała braci, gdzie oczekuje, że Go rozpoznamy, będziemy Jemu służyli, oddawali cześć i miłowali. To jest, jakby ktoś z Was chciał powrócić do tego tekstu, to jest katecheza z 4 kwietnia 2018 roku. Ona jest dostępna na stronach Watykanu. Spróbujmy teraz króciutko przeanalizować to, o czym przypomina nam nasz papież Franciszek. Przede wszystkim przypomina nam o tym, że uczestnictwo we mszy świętej nie kończy się wraz z wyjściem z kościoła. To nie jest tylko jakaś ceremonia, w której żeśmy wzięli udział i teraz wracamy do naszego poprzedniego życia. Eucharystia powinna dalej trwać. Powinna dalej trwać w nas przez miłość. Karmiąc się Chrystusem, mamy stawać się coraz bardziej podobni do Niego. Mamy się uczyć myśleć tak jak On, czuć tak jak On i dokonywać takich wyborów, jakich On by dokonał. Komunia Święta ma moc dokonać w nas tej przemiany. Tak naprawdę to nasze życie po Eucharystii weryfikuje to, jak żeśmy w niej uczestniczyli. Jeżeli żyjemy tak jak dawniej, to znaczy, że nie przeżyliśmy w głębi Eucharystii. Po głębokie doświadczenie miłości Jezusa, doświadczenie Jego mocy na pewno przemieni nasze serce. Także coś się w naszym życiu zmieni. Także będziemy pragnęli i będziemy potrafili bardziej kochać. Oczywiście jest to proces, który się dokonuje w nas przez całe życie. To nie jest tak, że jedna Eucharystia zmieni całkowicie nasze życie. Chociaż czasami są takie osoby, w których życiu się to wydarza, że jedna Eucharystia dokona radykalnej zmiany w całym ich życiu. Niektórzy święci też czegoś takiego doświadczyli, że jedna Eucharystia po prostu dokonała w nich przewrotu o 180 stopni. Ale na ogół jest to tak, że to jest proces, który trwa i proces, w którym trzeba nam przekraczać właśnie źle pojętą miłość własną, zrezygnować z naszego sposobu myślenia, oceniania, by zakrólował w nas Jezus i Jego Ewangelia. Zachęcam Was, żebyście zadali sobie takie właśnie pytanie. Czy Eucharystia przemienia moje życie? Czy wychodząc z Eucharystii mam w sobie to pragnienie, by piękniej żyć? By moje życie stawało się bardziej podobne do tego życia, jakim żył Jezus? Czy chcę rzeczywiście bardziej kochać? Jeżeli takie pragnienia w nas są, to znaczy, że Eucharystia ze swoją mocą w nas działa. I wtedy możemy być pewni, że rzeczywiście głęboko Eucharystię przeżywamy, bo to jest znak, który nam o tym mówi. I to jest prawdziwe szczęście doświadczać tej przemiany i widzieć, jak stajemy się do Niego podobni. Idąc dalej w naszej refleksji, papież Franciszek mówi nam o tym, że Eucharystia ma też moc budowania wspólnoty. Wspólnoty przede wszystkim Kościoła. Nie wiem jak wy, ale czasami jak patrzę na współczesny Kościół, to mam wrażenie, że wielu z nas nie buduje tego Kościoła, tylko robi dokładnie na odwrót, niszczy go. Często jest tak, że ludzie mówiąc o Kościele, to myślą o kapłanach, biskupach i o całym tym brudzie, który się wydarza. Nie chcę powiedzieć o tym, że tego nie ma, bo jakoś to się wydarza i być może niektórzy z nas też tego doświadczają, tego brudu. Ale to nie jest istota Kościoła. Istota Kościoła jest gdzieś zupełnie indziej. I każdy z nas wnosi swoją małą cząstkę do Kościoła. I ten Kościół jest taki, jacy my jesteśmy. Niektórzy narzekają, że ten Kościół taki zły, że taki grzeszny, że taki zachłanny, że taki bylejaki. Ale jaką cząstkę oni wprowadzają do Kościoła? Jaką cząstkę? Jeżeli tak mówią, no to co oni wnieśli do Kościoła, żeby on mógł być inny? Żeby mógł być lepszy? Czasami jest tak, że przychodzimy do Kościoła jako odbiorcy. Chcemy tylko uczestniczyć we mszy świętej i na tym moja odpowiedzialność za Kościół się kończy. No nie, tak nie jest. Kościół to jest wspólnota, którą stworzył Jezus i każdy z nas może do tej wspólnoty wiele piękna i dobra wprowadzić. I to jest też jakiś owoc naszego przeżywania Eucharystii. To, że zaczynamy troszczyć się o Kościół, że on staje się dla nas ważny, że chcemy tą wspólnotę po prostu budować, podjąć za nią odpowiedzialność, a nie tylko zostawiać tą odpowiedzialność komuś innemu. Każdy z nas naprawdę wiele może do Kościoła wnieść. I nie mówię tutaj o pieniądzach, bo mówiąc o tym, że możemy coś Kościołowi dać, zwykle się myśli o pieniądzach. Może i są momenty, w których te pieniądze też są potrzebne, ale możemy wnieść o wiele cenniejsze rzeczy niż pieniądze. Naszą troskę, naszą chęć pomocy, naszą obecność, nasze zaangażowanie. I naprawdę czasami niewiele, że tak powiem, od fizycznej strony potrzeba, a możemy wiele wspólnocie Kościoła dać. I naprawdę Kościół byłby piękny, gdyby wszyscy jego członkowie poczuli się za niego odpowiedzialni. Pomyślcie, jakie piękne byłyby parafie, gdyby ci, którzy do niej należą, każdy próbował z miłością coś do tej wspólnoty wnieść, jakoś się w nią zaangażować. I jakie byłoby świadectwo takiej wspólnoty w tej lokalnej społeczności, w której ona funkcjonuje, kiedyby inni zobaczyli zaangażowanie, jedność, troskę tych, którzy tą wspólnotę tworzą. Mamy budować wspólnotę, mamy tworzyć wspólnotę ludzi, którzy są sobie bliscy, którzy potrafią dla siebie otwierać serce. Ja mogę uczynić coś dobrego dla drugiej osoby i równocześnie doświadczyć tego, że ktoś coś dobrego uczyni dla mnie. I nie są to wielkie rzeczy, to są małe, codzienne, drobne gesty. Tam, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, gdzie odpoczywamy. I to są prawdziwe owoce Eucharystii. Spotykamy się w Kościele, by tworzyć wspólnotę i by wzajemnie sobie okazywać miłość. Owszem, Kościół nas też pośle do świata, żebyśmy temu światu dawali miłość, żebyśmy się stawali apostołami w tym świecie, ale pierwszym środowiskiem, któremu tę miłość czerpaną z Eucharystii mamy dać, jest nasza wspólnota Kościoła. I to jest ta pierwsza wspólnota, której tej miłości się uczymy. Jeśli tutaj się tej miłości będziemy prawdziwie uczyć, będziemy mieli z czym wejść do świata. I wtedy świat będzie miał, że tak powiem, dowody na to, że jest to w nas autentyczne. Bo jak przekonamy świat o tym, że chcemy mu przynieść miłość? Ale jak świat zobaczy, jak my siebie nawzajem traktujemy, jak my sami sobie nawzajem okazujemy miłość, to na pewno zwróci uwagę. I na pewno będzie takim dowodem tego, że Pan Bóg jest pomiędzy nami, że będzie to prawdziwe apostolstwo. Pomyślcie o tym, bo to jest ważne. Eucharystia ma także budować wspólnotę Kościoła, naszą wspólnotę. wspólnotę tych parafii, do których należymy i tę wspólnotę, którą tutaj jesteśmy, Faustinum. I papież mówi jeszcze o tym, że taką najważniejszą przestrzenią, do której mamy wyjść, to jest przestrzeń ubóstwa, przestrzeń ludzi ubogich. I papież nie myśli tutaj tylko o tych ubogich materialnie, chociaż oczywiście to też jest bardzo ważna pomoc takim ludziom. Ale czasami może się okazać, że ktoś po ludzku posiada wiele, można nawet powiedzieć, że jest bogaty, ale w głębi serca swojego jest ubogi. Że jego życie w wymiarze człowieczeństwa, w wymiarze ducha jest ubogie. I to też jest ta przestrzeń ubóstwa, do której trzeba nam wychodzić. Może się okazać, że ono jest równie dotkliwe jak to ubóstwo fizyczne. I mam wrażenie, że dzisiaj takich ubogich jest coraz więcej. Takich, którzy są ubodzy w duchu, ale nie według błogosławieństwa, tylko według biedy. Biedy takiej, że nie miał im kto pokazać, nie miał ich kto poprowadzić i gdzieś się pogubili w całym swoim życiu. Poprzez nasze gesty, poprzez nasze proste czyny miłości, poprzez naszą modlitwę, może też czasem poprzez słowa. Mamy tym ludziom okazać miłość, mamy im ofiarować Jezusa, którego czerpiemy w Eucharystii. I Pan Jezus potrzebuje nas, potrzebuje naszych oczu, naszych języków, naszych rąk, naszych nóg, przede wszystkim naszego serca, żeby tą miłość ubogim tego świata zanieść. I życzę Wam z całego serca, żebyście doświadczyli tego, że stajecie się narzędziami Jego miłosierdzia w tym świecie. Kochani, to tyle podsumowania tych naszych wykładów. Mam nadzieję, że coś zaczerpnęliście dla siebie i że spróbujecie po tym wykładzie jeden mały gest uczynić, który pomoże Wam głębiej przeżywać Eucharystię i że będziecie mogli przeżyć prawdziwą radość tego, że coś drgnęło, że jakiś krok naprzód udało się zrobić i że to rozpali w Was jeszcze większe pragnienie tego, żeby tą Eucharystię pięknie przeżywać w swoim życiu i żeby ona mogła w Was owocować.